Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Reforma szkolnictwa wyższego nabiera tempa, weszła już w życie i z tego, co do mnie dociera, wynika, że ucierpią na tym głównie studenci, bo doktoranci mogą zyskać.
Zwykle jest tak, że reforma, jeżeli już używamy tego słowa reforma, no ono ma taki wymiar całościowy, czyli można powiedzieć, nie jest zmieniany jeden klocek w całej układance, lecz raczej ułożenie wszystkich klocków składających się na tę układankę. I faktycznie jest tak, że każda reforma dla pewnych osób niesie pewne profity, dla innych osób może nieść pewne straty. Czy dla studentów niesie straty? Nie powiedziałbym. Raczej upatrywałbym w tym pewnych szans na podniesienie jakości kształcenia i na zabezpieczenie pewnych praw studentów, zwłaszcza tych praw studentów, co do których były problemy z ich realizacją do tej pory na gruncie dotychczasowego stanu prawnego. To, że niektóre uczelnie nie będą mogły dalej prowadzić pewnych kierunków studiów, to, że no, na niektórych uczelniach wiele będzie musiało się zmienić, aby pewne kierunki studiów mogły pozostać nie w identycznej, ale w zbliżonej chociażby formie, no to już jest inny skutek tej reformy. Zobaczymy oczywiście, jak ta reforma przebiegnie. Myślę, że całościowo oceniać będzie można ją.
Ale takie wiadomości, które rozchodzą się po uczelniach, wskazują na to, że będzie się liczył bardziej naukowiec, będzie się bardziej liczyła nauka, a studenci już będą tylko w tle, bo pieniądze idą głównie na naukę. Mhm. Czy będą szły głównie na naukę?
To prawda, faktycznie jest tak, że no, pewnym sercem tej reformy jest nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej, a z tym z kolei związane jest profilowanie działalności uczelni pod to, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki naukowe, bo w nowej ustawie to w oparciu o działalność, o jakość działalności naukowej oparte są uprawnienia do prowadzenia poszczególnych kierunków studiów związanych z poszczególnymi dyscyplinami.
Natomiast to może oznaczać, że będzie przyjmowanych mniej studentów, że studia staną się bardziej elitarne.
Faktycznie jest jeden ze spodziewanych efektów tej reformy, no ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ta masowość kształcenia w Polsce chyba w pewnym momencie zaszła jednak zbyt daleko i ten postulat bardziej mniej ilościowego, bardziej jakościowego kształcenia i studentów, i doktorantów jednak wybrzmiewał wśród młodych ludzi w toku konsultacji przy
tej dlatego reformie. Doktoranci byli głównie za tą reformą i są największymi zwolennikami nowej konstytucji dla nauki?
Faktycznie jest tak, że doktoranci są, zdaje się, największymi beneficjentami reformy, z tego względu, że po prostu z doktorantami do tej pory było bardzo źle. Faktycznie ten model kształcenia w ramach studiów doktoranckich istniejących jeszcze do tej pory był wysoce nieefektywny, głęboko wadliwy, nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości. To doktorantów dotknęły tak naprawdę największe zmiany, bo to model kształcenia doktorantów no, jest zmieniany o 180 stopni. Faktycznie, my jesteśmy przekonani, że ten nowy model kształcenia doktorantów jest lepszy, jest znacznie lepszy niż ten, z którym mieliśmy do czynienia dotychczas. Z tego też względu doktoranci zrzeszeni w różnych organizacjach, w różnych ciałach w całej Polsce poparli reformy. Natomiast nie ma co ukrywać, że reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotknie wszystkich członków wspólnoty akademickiej, także studentów, także pracowników naukowych, ale i także pracowników dydaktycznych, dla których przewidziano zupełnie nową ścieżkę kariery. Reforma ma zatem wymiar wieloaspektowy.
To co zyskają doktoranci i na czym te zmiany doktoranckie będą polegały?
Zmiany doktoranckie no przede wszystkim polegają na odejściu już po tych kilkudziesięciu latach od istnienia studiów doktoranckich, utworzenie w ich miejsce tak zwanych szkół doktorskich. Szkoły doktorskie mają być takimi interdyscyplinarnymi strukturami kształcącymi doktorantów w więcej niż jednej dyscyplinie naukowej. Oczywiście do tego trzeba dodać cały szereg uprawnień pracowniczo-socjalnych, tak to nazwijmy, uprawnień pracowniczo-socjalnych doktorantów, których brakowało do tej pory, a które przewiduje nowa ustawa. Tu chodzi o, można wymienić pewne ułatwienia w zakresie urlopów macierzyńskich, czy chociażby powszechny system stypendialny, a więc to, co wciąż nie jest standardem, a powinno być standardem i na świecie jest standardem, że każdy doktorant otrzymuje stypendium pozwalające skupić się na pracy naukowej. Nie musi poszukiwać innego źródła zarobkowania.
Czy oznacza to, że doktoranci będą mieli więcej pieniędzy do dyspozycji?
Nie jest może tak, że będą mieli więcej pieniędzy do dyspozycji, bo to zależy też od tego, no, jakie dokładnie środki finansowe zostaną przekazane do sektora szkolnictwa wyższego, jak te wynagrodzenia, a zatem też stypendia, które są uzależnione od wysokości wynagrodzeń, będą się kształtowały. Natomiast pewne jest to, że w szkołach doktorskich każdy doktorant, z nielicznymi wyjątkami, ale praktycznie każdy doktorant będzie otrzymywał takie stypendium. Do tej pory to było rzadkością, tylko nieliczne uczelnie mogą się pochwalić pewnymi pozytywnymi praktykami w tym zakresie, chociażby nasz Uniwersytet Uniwersytet Medyczny w Białymstoku no właśnie jest jedną z takich uczelni, która już dziś, mimo że wcale nie jest do tego zobowiązana, wypłacała stypendia doktoranckie, te podstawowe, wszystkim swoim doktorantom.
No, ale to ile w Polsce... doktoranci będą dostawali?
Doktoranci w myśl obecnych wskaźników, obecnej wysokości wynagrodzenia profesora będą otrzymywali no, przed tak zwaną oceną śródokresową nieco ponad 2000 zł, po ocenie śródokresowej ponad 3000 zł, to jest już kwota netto na rękę, a zatem no, jest to powiedzmy kwota pozwalająca na utrzymanie się i faktycznie skupienie się na tej pracy naukowej.
Ale to w porównaniu do tego otoczenia, które płaci znacznie więcej na znacznie prostszych stanowiskach, gdzie wymagane są mniejsze umiejętności, to niewiele.
Oczywiście, jak najbardziej nie ma co ukrywać. My traktujemy te kwoty jako pewien punkt wyjścia, jako podstawa do dalszej dyskusji. Nie ma co ukrywać, że stan obecny, w którym, no przepraszam, że to powiem, to może brutalne, ale Biedronka płaci więcej niż uniwersytet, jest stanem głęboko patologicznym i wymagającym natychmiastowej zmiany. Nie ma mowy o zatrzymaniu tego zjawiska, o którym mówimy, które nazywamy drenażem mózgów. Nie ma w tych warunkach możliwości zatrzymania tego zjawiska. Jeżeli polska nauka, jeżeli polskie uczelnie chcą zatrzymywać najpiękniejsze, najwspanialsze polskie umysły, ten stan musi ulec zmianie.
Czyli co, większe nakłady na naukę, sama zmiana formy niewiele tutaj da.
Jak najbardziej. Większe nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe w ogóle, jako pewne rozwiązanie systemowe. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, że reforma to właśnie przewiduje pewną ścieżkę dojścia do znacznie wyższego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. No my mamy nadzieję, że ta reforma nie jest końcem pewnego procesu. Tylko my, doktoranci, jako młodzi naukowcy, którzy widzą swoją przyszłość związaną z sektorem szkolnictwa wyższego i nauki, my postrzegamy tę ustawę jako pewien początek, a nie zwieńczenie.
Czyli byliście za uruchomieniem tej lawiny reformatorskiej, mając na myśli, że jednak zwiększone zostaną nakłady, bo Polska, jeśli chodzi o finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, to zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej.
Zgadza się. Ten stan, który mamy obecnie w Polsce, jest wysoce niezadowalający. Z całą pewnością, podkreślam raz jeszcze, wymaga zmiany. I to też nie jest tak, że myśmy no, bezwarunkowo zaakceptowali tę ustawę, bo ktoś powiedział większe pieniądze na szkolnictwo wyższe, no to my, co by nie było, to jesteśmy... Za. Absolutnie nie. No my krytycznie patrzymy na niektóre rozwiązania tej ustawy i to nie jest tak, że wszystkie nam się podobają i że wszystkie w 100% akceptujemy. Nawet w sprawach stricte doktoranckich są takie aspekty tej ustawy, których my chcielibyśmy jednak zabiegać o ich zmiany. Ale patrząc całościowo, w naszej ocenie, w ocenie środowiska, które mam zaszczyt reprezentować, jest to krok we właściwym kierunku.
Ma pan za sobą, no można by powiedzieć, taki epizod, który no, powinien skłaniać do refleksji, że o swoje trzeba walczyć. Myślę tutaj o tym starciu z komisją egzaminacyjną, a rzecz dotyczy pańskiej matury.
No tak, faktycznie. Chyba wbrew troszeczkę mojej woli stało się tak, że zasłynąłem z tego typu wydarzeń. Faktycznie. Moje zainteresowanie, bo interesuję się i naukowo, i zawodowo, szeroko rozumianym prawem edukacyjnym, szkolnictwem wyższym, edukacją, oświatą i przepisami prawa, które to regulują. A wszystko zaczęło się od tego, że jako maturzysta po prostu przystąpiłem do egzaminu maturalnego i niestety spotkał mnie ten pech, który spotkał wówczas wielu młodych ludzi, a jeszcze niewiele się o tym mówiło. Mianowicie mój egzamin maturalny został nieprawidłowo oceniony i niestety wówczas nie było jeszcze procedur odwoławczych, jakie istnieją dzisiaj. Trzeba było zawalczyć o swoje, bez odpowiednich przepisów prawnych w ręku, a przecież to chodziło o przyszłość, o to, jaki kierunek
studiów. I udało
się
te przepisy zmienić.
Częściowo się udało. Nie ma co ukrywać, że później też parę wydarzeń pomogło nagłośnić problem, w szczególności sytuacja z Krakowa, gdzie jedna z maturzystek zdecydowała się zaskarżyć do sądu cywilnego Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wszystkie te czynniki gdzieś tam złożyły się na to, że o problemie nieprawidłowego oceniania matur w Polsce zaczęło być głośno. A w międzyczasie jeszcze pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazywał, że spośród maturzystów, którzy ubiegają się o zmianę swojego wyniku maturalnego, no co czwarty ma ten wynik podnoszony. Oznacza to, że co czwarty maturzysta, który jedzie obejrzeć swoją pracę, okazuje się, że ma błędnie ustalony wynik egzaminu. A więc
czyli
zjawisko...
ten margines błędu był bardzo duży.
Tak, no zjawisko okazało się wcale nie jest tak niszowe, jak to by się wydawało, że ktoś kiedyś trafił się, kto komuś źle oceniono maturę. No nie, okazało się, że to wcale nie tak i skoro jest takie zjawisko, to musi istnieć też rzetelna procedura odwoławcza. Dzisiaj taka procedura wydaje się, że już istnieje. Maturzyści mają narzędzia do tego, aby dochodzić swoich praw. Różnie z tym było w przeszłości. Dobrze oczywiście, że coś tutaj uległo zmianie na lepsze.
Mam nadzieję, że w przypadku doktorantów nie trzeba będzie podawać uczelni do sądu, żeby uzyskać swoje i że reforma pójdzie w dobrą stronę.
Też mamy taką nadzieję. No, chcielibyśmy zresztą zwrócić uwagę, że istnieją podczas kształcenia w szkole doktorskiej przewidziane przez ustawę pewne punkty kontrolne. Punkty kontrolne, które spotykają doktorantów, chociażby taka ocena śródokresowa, która jest przeprowadzana w środku kształcenia, która zadecyduje o tym, czy doktorant w ogóle może kontynuować dalej kształcenie w szkole doktorskiej. No przecież zwróćmy uwagę, że tutaj oczywiście uczelnia ma pewną swobodę w zakresie ukształtowania trybu dokonywania tej oceny, ale jej rzetelność, jakość dokonywania tej oceny jest jednym z kryteriów ewaluacji szkół doktorskich, ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Czyli to też nie jest tak, jak jest dzisiaj, bo dzisiaj jest tak, że kształcenie doktorantów jest pewnym wycinkiem działalności uczelni, które jest wyjęte spoza wszelkiej zewnętrznej kontroli. Nie ma pewnego zewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia na studiach doktoranckich. Ustawa taki system wprowadza i teraz negatywny wynik takiej ewaluacji szkoły doktorskiej, no niestety będzie prowadził do zamknięcia takiej szkoły doktorskiej. A zatem istnieją pewne tego typu mechanizmy, które w naszej ocenie mają charakter projakościowy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.